Powiem tak, że myślałem, że pan profesor przedstawi jakiś model, co dalej, skoro ta karta, jak pan powiedział, no, ma taki martwy czy martwiejący charakter. Bo tu do tego jakby się trochę zgadzamy. Ale czy ona ma taki charakter na terenie? Jedno pytanie do pana profesora, bo ono jest ważne, żebym ja wiedział, jak zacząć. Czy pana zdaniem ona ma taki charakter w Polsce, czy generalnie?
Dwojako odpowiem. Ma charakter w Polsce ze względu na polskie warunki i ma taki charakter w Polsce ze względu na polskie warunki, w tym warunki polityczne, ale ma też taki charakter w krajach typu, jak, takiego typu jak Polska, gdzie języki mniejszościowe są de facto językami zagrożonymi. Ja miałem przedstawić swoje opinie na temat karty, dlatego taki kształt miało moje wystąpienie. Jeśli czuje się pan nieusatysfakcjonowany, to dodam tylko dwa zdania. Karta nie potrafi poradzić sobie z problemem rewitalizacji języku. Jest to powszechne zjawisko. Dlatego albo poważnie wrócimy do regularnego stosowania choćby zaleceń Komitetu Ekspertów, ale generalnie należałoby bardziej we współpracy przynajmniej trójstronnej, uważam, czyli zarówno administracji państwowych, mniejszościowych organizacji pozarządowych, jak i doświadczonych akademików i praktyków w rewitalizacji językowej, podjąć starania takie wszechstronne, a nie tylko na linii góra-dół, administracja państwowa i organizacje mniejszościowe w kontekście karty. Ponieważ tam, gdzie języki są de facto zagrożone, tam karta nie działa.
I teraz już pan przewodniczący Gajda.
Tak, więc ja pominę kilka takich ogólnych uwag poza tym, że rzeczywiście jeden z współtwórców karty, Michael Ebner z Südtirolu, on napisał jakby swoje doświadczenia z wprowadzaniem, tworzeniem i początkami funkcjonowania karty w takiej książce Einheit in Vielfalt. I w zasadzie ten tytuł tej książki mówi trochę o tej idei, która przyświecała karcie. Czyli no to było spojrzenie europejskie, czyli spojrzenie na to, że języki powodują, że jesteśmy różni, ale pomimo tej różności mamy być jednością i właściwie utrzymywanie tego bogactwa kulturowego ma temu służyć, a nie przeszkadzać. Niewątpliwie karta jest dokumentem, który ma uregulować zobowiązania państw do ochrony języków, które na ich terenie występują, a nie są urzędowe. To jest truizm, to wiadomo. Ale wcześniej funkcjonowały już zakazy dyskryminacji. I pośród czynników, co do których nie wolno było dyskryminować, oczywiście wymieniane było oprócz koloru skóry, rasy, narodowości i tak dalej, również język. W związku z tym faktycznie jakby traktowanie karty jako dokumentu antydyskryminacyjnego już nie ma sensu, dlatego że przed nią istniał cały szereg dokumentów, które dyskryminacji również językowej zabraniały, czyli karta idzie dalej, do ochrony języków. Wiemy, że tu, gdzie się znajdujemy, na Górnym Śląsku, po jego nieszczęsnym podziale w 1922 roku, pojawił się tak zwany Mały Traktat Wersalski, czy genewski, już nie pamiętam, jak on był nazywany, który regulował prawo do szkolnictwa niemieckiego w Polsce i polskiego w Niemczech. Zawarty był na 15 lat. Po wojnie natomiast za żelazną kurtyną już nic nie obowiązywało i dyskryminacja kulturowa i językowa, nie mówiąc już o wypędzeniach i wysiedleniach ludności niemieckojęzycznej, ta dyskryminacja już nie miała żadnych hamulców. Stąd więc lubię powtarzać, że język niemiecki należy do grupy języków zagrożonych w Polsce, wymagających ochrony. Powtarzam, nie należy do języków zagrożonych w skali europejskiej czy globalnej, ale na pewno na terenie Śląska, Pomorza, Warmii czy Mazur, gdzie jeszcze 100 lat temu był językiem używanym przez 12 milionów ludzi. A dzisiaj nawet w kryteriach UNESCO, które znalazłem, które kiedyś powiedziało, że język, który jest używany przez mniejszą grupę ludzi niż 100 tysięcy, jest automatycznie językiem zagrożonym, bo on się jakby poprzez używanie nie utrwala albo za słabo. Polska ten dokument ratyfikowała, już wiemy, w 2009 roku, czyli 4 lata po przyjęciu ustawy o mniejszościach. I choć uwzględniała już planowaną ratyfikację, to myślę, że gdyby kolejność była odwrotna, to może mielibyśmy mniej kłopotów dzisiaj. A te kłopoty w zeszłym roku zmobilizowały mnie do podjęcia wysiłku opracowania czegoś na wzór position z papier, czyli własnego autonomicznego stanowiska VDG, czyli mniejszości niemieckiej, do realizacji karty. Zmobilizowały dlatego, że od czasu jej ratyfikacji uzyskuje ona w wielkiej części paragrafów w Polsce ocenę negatywną. I tu przeskoczę do takiego, to jest cytat z wielu ludzi, ale wszyscy, którzy działają w ruchu mniejszościowym, nie tylko niemieckim, no, zawsze zwracają uwagę na słowa każdego kolejnego ministra czy wiceministra, który się zajmuje mniejszościami i zwykle mówi w przemówieniach wszystkich, mamy modelowe rozwiązania w Polsce i właśnie to jakby nie uwzględnia, czy większość ludzi wierzy w to, że w Polsce są jakieś modelowe rozwiązania i to sprawia, że zdziwienie pada, kiedy ludzie się dowiadują, że karta w wielu swoich paragrafach uzyskuje negatywną ocenę. Negatywną ocenę uzyskuje oświata mniejszościowa. Zawsze, w każdym kolejnym procesie monitoringu, bez przerwy, od momentu ratyfikacji do dnia dzisiejszego. I bardzo się cieszę, że pan profesor zwrócił uwagę na to, że ostatnio wprowadzona 4 lutego przez ministra edukacji rozporządzenie dyskryminujące język niemiecki, no pogarsza sytuację, która i tak już była fatalna. Więc to musimy sobie tutaj wziąć pod uwagę. Ten dokument, który w broszurce tej jest pokazany, a potem nam wyjaśnią, gdzie on na linku będzie do znalezienia, był skonsultowany z niektórymi ekspertami związanymi z Radą Europy oraz w gronie zarządu VDG i przyjęty uchwałą 18 października 2021 roku i przesłany do Rady Europy i MSWiA. To jest ruch, który, no może jest to ruch rozpaczliwy, ale to jest ruch, który miałby nadać choćby wizytom komisji ekspertów w Polsce jakiś trochę inny charakter, bardziej motywujący do czegoś. I tutaj powiem, że Komitet Ekspertów i Biuro Karty w Radzie Europy już uznało, że ten przy następnym etapie monitorowania będzie uwzględniało ten tekst. Ten tekst, który Państwo otrzymujecie, odbiega od polskiego stanu prawnego. W wielu punktach w ogóle się go nie trzyma, bo wychodząc z założenia, że chcemy rozmawiać o prawie czy ochronie języków w aktualnie obowiązującym stanie prawnym, no nie możemy wykonać żadnego kroku. Czyli tu jest abstrahowanie świadome abstrahowanie od obecnego stanu prawnego, a próba znalezienia sposobów na to, no właśnie, być może, co jednak państwo powinno zrobić, jeśli chce ratyfikację karty rzeczywiście poważnie traktować. Jak bardzo się nie zmienia, jaka jest ta ocena, to zacytuję zalecenie. Akurat wziąłem drugi raport ekspertów z 2015 roku dotyczący oświaty. Tam cytuję, Komitet Ekspertów zaleca, by polskie władze uwzględniły wszystkie obserwacje i zalecenia jako priorytet i udostępniły edukację w języku białoruskim, niemieckim, kaszubskim, łemkowskim i ukraińskim jako medium nauczania na poziomach przedszkolnym, podstawowym i średnim. Koniec cytatu. Wziąłem akurat drugi raport, dlatego że gdybym wziął pierwszy i gdybym wziął kolejny, to znajdziemy dokładnie to samo zalecenie. Zalecenia podsumowują raport, a w samym raporcie w kolejnych paragrafach dotyczących kolejnych etapów nauczania pojawiają się takie sformułowania. Cytuję, w świetle zobowiązania podjętego przez Polskę powyższych informacji i sytuacji języka niemieckiego, Komitet Ekspertów uznaje zobowiązanie za niespełnione. Mało tego, w paragrafie 226 tego raportu czytamy, oferta edukacji dwujęzycznej jest godna pochwały i powinna być wspierana i rozszerzana. Nie ma jednak żadnej szkoły podstawowej, gdzie niemiecki jest używany jako główny język nauczania, zgodnie z wymaganiami zobowiązania podjętego przez Polskę. Koniec cytatu. Zarówno w pierwszym, jak i w drugim komitet podkreśla, że zobowiązaniem Polski, i to jest to, czego większość z nas, nawet tu pewnie siedzących, nie rozumie, zobowiązaniem Polski jest udostępnienie, a nie, jak się myśli, stworzenie możliwości prawnej, tylko udostępnienie nauczania w języku niemieckim, w języku niemieckim, nie języka niemieckiego, w języku niemieckim, na terenach, na których tradycyjnie używany jest język niemiecki. Ciekawe, że pośród czynników zniechęcających do takiej nauki języka Komitet Ekspertów wymienia obowiązek przedłożenia wniosków. Czyli jest tu zupełna krytyka przyjętego w Polsce systemu, nie jakichś drobnych spraw, tylko całego systemu, który bazuje generalnie na składaniu tych wniosków i oświadczeń. I tutaj właśnie wychodzi istota filozofii karty i tego, co ją różni od aktualnych przepisów oświatowych i nie tylko oświatowych, obowiązujących w Polsce. Karta nie jest dokumentem, który ma chronić mniejszości narodowe i etniczne, lecz języki mniejszościowe czy regionalne. A najlepszą ich ochroną jest duża liczba ich użytkowników. A najlepszą formą stworzenia tej dużej grupy jest oczywiście edukacja, której celem ma być umożliwienie posługiwania się na co dzień tym językiem jak największej ilości osób zamieszkujących obszar tradycyjnie z tym językiem związany. Niekoniecznie członków mniejszości narodowej, wszystkich mieszkańców tego regionu. To chodzi o to, że ta grupka ludzi, którzy należą do mniejszości, miała swoich interlokutorów, ładnie mówiąc, w otoczeniu, żeby mogła się posługiwać w otoczeniu, czyli jak wyjdę z kościoła w niedzielę przy takiej pogodzie jak dzisiaj z kimś stana, to żeby mógł gadać po niemiecku. Obowiązek składania wniosków jest w tym rozumieniu karty oczywiście ograniczeniem tej oświaty i tego kształcenia. Stąd określenie, że karta wymaga udostępnienia tej oświaty bez warunków wstępnych, tak można by powiedzieć, na takich obszarach jak Śląsk, Warmia czy Mazury. Nasz dokument, droga ku pewnej przyszłości języka niemieckiego, szumnie to nazwaliśmy, długo się nad tym zastanawialiśmy, nie wiem, czy to jest pewna droga, ale tak to nazwaliśmy, stara się bazować na tej filozofii i pokazywać, jak w warunkach polskich powinna być realizowana Europejska Karta Języków, aby język niemiecki w Polsce, tam gdzie znacząca ilość mieszkańców się z nim utożsamia bądź utożsamiała, mógł przetrwać. Nie muszę dodawać, że zarówno Komitet Ekspertów, jak i my krytykujemy system oświaty dla mniejszości i oczekujemy, że stagnacja i obojętność wobec zanikania języka niemieckiego zostanie powstrzymana i obudzona zostanie kreatywność odpowiednich ministerstw, by stworzyć wreszcie system oświatowy sprzyjający ich rozwojowi. Ale karta to nie tylko oświata. Karta, starając się zapewnić przeżycie językom innym niż urzędowy, a więc także niemieckiemu, zwraca uwagę i zaleca władzom polskim, cytuję, by zwiększyły wysiłki w celu promocji tolerancji większości wobec języków mniejszościowych. Podjęły kroki, by zwiększyć ofertę nadawczą w językach mniejszości w TVP, znaczy w TV, niekoniecznie T, i radio. Obniżyły próg 20% wymagany dla tablic dwujęzycznych języka pomocniczego, a jego używanie umożliwiły także w urzędach powiatowych i wojewódzkich. To jest wyraźnie wskazane. Wszystko to i wiele innych zapisów i naszych propozycji abstrahuje od obowiązującego prawa i bazuje na przekonaniu, że jeśli ratyfikując kartę Polska zgodnie z częścią drugą uznała język niemiecki za przejaw swojego własnego bogactwa kulturowego, to też jest nierozumiane, że podpisując, ratyfikując kartę, Polska uznała język niemiecki za własne bogactwo kulturowe, to musi podjąć wysiłki, by to bogactwo kulturowe efektywnie chronić i rozwijać. A w przypadku języka niemieckiego z powodów historycznych nie wystarcza go chronić. A więc także modyfikować prawo. Niestety już po uchwaleniu tego dokumentu i jego przesłaniu, przypominam, było to w październiku zeszłego roku, okazało się, że kreatywność Ministerstwa Edukacji i Nauki zmierza w zupełnie przeciwnym do rozwoju kierunku. Weto prezydenta Andrzeja Dudy sprzed kilku lat wobec nowelizacji ustawy o mniejszościach, która na przykład właśnie ta nowelizacja postulowała obniżenie progu 20%, również działało wbrew karcie. Powiększenie Opola ze szkodą dla możliwości posługiwania się językiem pomocniczym w urzędzie oraz które zlikwidowało dziesiątki dwujęzycznych nazw miejscowości, to również były działania sprzeczne z Europejską Kartą Języków Regionalnych i Mniejszościowych. Pomimo tego, a może właśnie dlatego, powstał ten nasz dokument. Czy z wiary w dobrą wolę państwa? Mojej wiary raczej nie. Ale dla czystości sumienia, że do zubożenia bogactwa kulturowego Śląska, Warmii czy Mazur my jako Niemcy nie przyłożyliśmy ręki. Osobiście żałuję, że w dobrą wolę państwa uwierzyłem i kiedyś tam zasiadłem przy okrągłym stole z naiwną nadzieją, że tam szybciej wypracujemy poprawę sytuacji języka niż żmudną drogą wytyczoną przez Europejską Kartę Języków Regionalnych i Mniejszościowych. Dzisiaj wiem, że w Europie trzeba się trzymać możliwości prawnych, twardo, sztywno. Jak i tych, jakie ona daje. Karta jest, jaka jest, ma takie szanse, jakie ma takie opcje, jakie ma, ale musimy się jej trzymać, a poprawiać ich skuteczność. Tutaj chcę powiedzieć, że mniejszości narodowe europejskie jednak opracowały inicjatywę obywatelską Minority Safe Pact, która mozolnie przebija się, żeby mogła być przyjęta przez Komisję Europejską. A jednocześnie powinniśmy chyba już wiedzieć, że państwo z dobrej woli i bez przymusu nie zechce zadbać o język niemiecki i o los swoich obywateli niemieckiego pochodzenia. Dlatego i karta musi się wzmocnić, a Rada Europy czy Komisja Europejska no nie powinna już zakładać dobrej woli państw sygnatariuszy. Ten dokument, jak mam informację, już powiedziałem o tym, no będzie brany pod uwagę przez komisję, komitet ekspertów przy następnym etapie monitoringu. Ja ją tutaj pozaznaczałem. Broszurki tam oczywiście leżą. Ja mam tyle miejsc, które chętnie chciałbym przeczytać, ale powiem, żebyście Państwo wiedzieli, co właściwie staraliśmy się pokazać. Pod każdym paragrafem karty jest krótki opis sytuacji i wytłuszczonym drukiem, tam gdzie uważamy, że chcemy coś proponować, wytłuszczonym drukiem proponujemy jakieś rozwiązanie. I piszemy na przykład, że uważamy, że system oświaty dla mniejszości niemieckiej powinien być diametralnie zmieniony. W ramach tego systemu powinny być utworzone szkoły bądź oddziały z niemieckim językiem nauczania w gminach, na których terenie występuje mniejszość niemiecka, a przynajmniej szkoły dwujęzyczne z udziałem języka niemieckiego nie mniejszym niż 50% oraz rekrutacją uczniów bez warunków wstępnych. Uważamy, że pozytywne doświadczenia pedagogiczne zdobyte na przykładzie istniejących szkół stowarzyszeniowych powinny skłonić rząd RP do finansowego wsparcia tworzenia jednostek oświatowych przez samą mniejszość niemiecką. Gdzie indziej piszemy, w innym miejscu piszemy ważną rzecz, która tu z tego wypływa. To obowiązkiem państwa powinno być nie wpisanie do ustawy, że można w Polsce prowadzić nauczanie w języku mniejszości, ale utworzyć obligatoryjnie tam, gdzie mieszka mniejszość, te klasy i te szkoły, w których jest językiem nauczania język mniejszości. Trochę posunęliśmy się dalej, bo w nowelizacji ustawy proponowaliśmy obniżenie do 10% tego pułapu dla szyldów dwujęzycznych, na przykład w gminie, czy języka pomocniczego. Tu zapisaliśmy już 5%. Minęło ileś lat. Trzeba uwzględniać sytuację aktualną. I jeśli komuś 5% jest zdecydowanie za mało, to powiem, że w Niemczech na terenie zamieszkałym przez Serbo-Łużyczan nie obowiązuje żaden procent. Po prostu z przyczyn historycznych miejscowości na tym miejscowości mają prawo do takiego szyldu. Bardzo ważną rzeczą moim zdaniem, nie wiem czy pan profesor, czy ktoś mi tutaj przyzna rację, ale moim zdaniem jest niestety w strukturach państwa i ministerstwa ogromna nieznajomość karty, a tej filozofii karty to już w ogóle. I dlatego też zaproponowaliśmy obowiązkowe szkolenia dla administracji dotyczące praw i obowiązków wynikających z karty dla wybranych przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej oraz instytucji kultury. Dlaczego? Bo w innym miejscu proponujemy obligatoryjne stosowanie języka mniejszości w działaniach kulturowych czy kulturalnych samorządów na terenach, na których mieszka dana mniejszość, w naszym przypadku niemiecka. Zachęcam do lektury.